Wydawnictwo Nine Realms przedstawia Michał Larek i Maciej Szymczak. Zaduszki. Zemsta zza grobu. Opowiadanie z cyklu Święta z trupami. Czyta Jakub Kamieński. Reżyseria Łukasz Narolski i Michał Staczkun. Realizacja Studio DFM. Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dookoła truny. Żadnej lampy, żadnej świecy. W oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało. Adam Mickiewicz. Dziady. Część druga. Poczuł na twarzy powiew zimnego wiatru. Otworzył ociężałe powieki, uświadamiając sobie, że leży na twardej płycie chodnikowej.
Znów zachlałem,
pomyślał zmartwiony, czekając, aż kac da o sobie znać. Lecz o dziwo nie upomniał się o swoje, nie gniótł żołądka, ani nie rozsadzał bólem głowy. Tylko pragnienie lekko drapało w gardle.
Ale pewnie wciąż mam procenty we krwi,
przykucnął. A potem zebrał się w sobie i stanął na nogi. Przetarł drżącą ręką zaropiałe oczy, do których kleiła się ciemność. Raz jeszcze. Nic. Światła dalej nie było. Co jest? Rozejrzał się wokoło. Po chwili doszło do jego oszołomionego umysłu, gdzie się znalazł.
Cmentarz. I to późną nocą. Niemożliwe.
Podrapał się po głowie. Niemożliwe, ale prawdziwe. Jakim sposobem tutaj trafił? Co go podkusiło, żeby włóczyć się po ciemku wśród grobów?
Przecież to jakaś dziecinada.
Zapiął się po samą szyję, chociaż co go zaskoczyło, wcale nie poczuł zimna. Wzruszył ramionami, nie zawracając sobie głowy tym dziwnym faktem. Może po prostu w końcu trafił się alkohol doskonały, po którym nie czuje się ani kaca, ani zimna. Przyglądając się uważnie okolicy, próbował sobie przypomnieć, co się wydarzyło przed zapadnięciem w sen. No dobrze, przed urwaniem się filmu.
Do diabła,
mruknął,
że też człowiek ma pamięć jak durszlak. Im dalej w las, tym większe dziury. Kiedyś zapomnę, jak się nazywam.
Westchnął i skupił się na lustrowaniu cmentarza. Dopiero teraz zobaczył, że gdzieniegdzie paliły się znicze, które delikatnie rozświetlały czerń nocy. W powietrzu unosił się zapach parafiny. No tak, święto zmarłych, święto trupów, wszystkich trupów.
Także morderców,
szepnął i wtedy przypomniał sobie. Wczoraj późnym wieczorem zaprosił samego siebie na oblewanie kolejnej rocznicy zaginięcia Alinki. Ofiary nekrofila. Nikt z grupy operacyjnej, która rozpracowywała największą sprawę w jego karierze milicyjnej, już nie żył. Został tylko on, ostatni Mohikanin. Nie miał kogo zaprosić na smutne wspominki. Pił więc za dwóch, żeby samotność tak mocno nie doskwierała. Na jedną nóżkę i od razu na drugą. W ten sposób pękły dwie flaszki. Nie, wróć. Trzy. Pół litrówki. Jakiegoś bimbru od sąsiada. No i dwa piwa, które wypił do obiadu. Nie licząc małpki żołądkowej, od której rozpoczął dzień. Przed północą ubrał jesionkę i jakoś trafił na Miłostowo. Taksówką albo nocnym autobusem, albo Uberem. Trudno teraz ustalić takie szczegóły. Gorzała jednak jest wrogiem pamięci. Czyli jednak nie ma alkoholu doskonałego.
No, trudno.
Tak czy owak znalazł się na cmentarzu, który znał aż za dobrze. No cóż, ciągnie wilka do lasu. Często tu bywał, szczególnie na początku służby, we wczesnych latach 80., kiedy był skromnym, choć walecznym podporucznikiem, pracownikiem Wydziału Kryminalnego.
Alinka,
powiedział cicho, przypominając sobie zdjęcia uśmiechniętej dziewczynki stojącej obok świętego Mikołaja.
Biedna Alinka.
Myślami przeniósł się w czasie. Do 1983 roku, kiedy przepełnieni wściekłością i strachem polowali na poznańskich cmentarzach na nekrofila, a właściwie na zabójcę. Zabójcę biedniej Alinki, 11-letniego dziewczątka.
Ile on się tu nastał, ile namarzł i nachodził. Kojarzył wszystkie alejki, każdy niemal grób. Edmund Kolanowski.
To była chyba najbardziej skomplikowana sprawa w jego karierze zawodowej. Owszem, największa, najważniejsza, ale i najbardziej popieprzona, by nie użyć bardziej dosadnych określeń, które tępiła u niego szanowna małżonka.
Też już świętej pamięci. Boże, kostucha zabrała mu wszystkich bliskich.
I dalszych zresztą również. Ciekawe, kiedy po niego się zgłosi. Pewnie już niebawem, jeśli nie ograniczy chlania.
Ale o czym ja...
A, o Kolanowskim. No tak. Dobrze pamięta tamtą noc, kiedy po raz pierwszy ujrzał go na żywo. Nie widział dokładnie twarzy, lecz instynkt od razu mu podpowiedział, z kim ma do czynienia. Ujrzał niskiego typa w płaszczu ubrudzonym ziemią pochodzącą z rozkopanego grobu. Facet stał nad nagim, zbezczeszczonym ciałem jakiejś martwej kobiety i... Tego zboczonego obrazu nigdy nie zapomni. Serce wtedy omal nie wyskoczyło mu z piersi. Poczuł strach wymieszany z ekscytacją. Rzucił się za nim w pościg. Gonił go ile tchu w płucach, ale skubany był szybszy od niego i mu zwiał. Miał przez to później kłopoty w pracy. Wszyscy byli na niego wściekli. Szefostwo, koledzy, nawet żona.
Dałeś dupy, Sokołowski, mówili.
Miałeś go na wyciągnięcie ręki i pozwoliłeś mu uciec. Fakt. Gdyby go dogonił, to może ocaliłby komuś życie. A tak to... Ech, szkoda gadać. Po tej strasznej wpadce koledzy przestali mówić na niego Sokół, bo ten pseudonim kojarzy się z szybkością, skutecznością. Coraz częściej nazywali go po prostu Jasiu. Długo nie mógł przeżyć tej degradacji. Wkrótce zaczął chlać. Na umór, co mu do dzisiaj zostało. Wyrzuty sumienia, koszmary, wściekłość na samego siebie, wstyd. Wszystko to musiał topić regularnie w alkoholu, żeby nie zwariować. Raz nawet przyśniła mu się Alinka i zapytała go z wyrzutem, dlaczego nie złapał tego okropnego pana, który zrobił jej wielką krzywdę. Tak, to przez Kolanowskiego stoczył się na samo dno i dołączył do armii zdewastowanych przez życie pijaków. Jano trząsnął się z przykrych wspomnień. Nagle poczuł wzmożoną chęć odwiedzenia grobu Kolanowskiego. No tak, przecież on tu leży. Tak jak zresztą inni dewianci, bestie w ludzkiej skórze. Wydzielono im mały kawałek ziemi, gdzie leżą zapomniani, zagrzebani w bezimiennych grobach. Pewnie diabły się tam zbierają i opijają swoje skuteczne werbunki. Za takie dusze muszą dostawać sowite nagrody od swojego szefa, komendanta piekła. Ruszył w stronę rzadko odwiedzanej części cmentarza. Po drodze chuchał na ręce i je pocierał. Bardziej z przyzwyczajenia niż potrzeby wcale nie było mu zimno. A sądząc po aurze, jaka panowała, być powinno. Ale jak wiadomo, alkohol oszukuje. I trzeba uważać, aby nie wyziębić organizmu. Mijał właśnie groby ozdobione kwiatami i zniczami, gdy nagle do jego uszu dotarł mrożący krew w żyłach dźwięk.
Co jest? To łopata. Ktoś przerzuca ziemię.
Sokołowski poczuł dreszcz na karku. Zimny pot zrosił czoło. Czyżby powtórka z rozrywki? A może to objaw szaleństwa? Może jednak doigrał się i w końcu zwariował od gorzałej koszmarów, które nie odpuszczały mu nawet na jedną noc? Z duszą na ramieniu skręcił w boczną alejkę i kierował się dalej za odgłosem pracującej łopaty. Nagle zamarł w bezruchu, gdy ujrzał przygarbioną postać stojącą po kolana w świeżo rozkopanym grobie.
— Ty!
— zawołał, ale jego okrzyk nie zabrzmiał imponująco. Strach ścisnął mu gardło.
— Ty! —
powtórzył, żeby dodać sobie animuszu. Tym razem udało mu się wykrzesać trochę agresji. Nagle cień wyskoczył z dziury i ruszył w jego stronę. Sokołowski oblał się potem.
To niemożliwe!
Krzyknął w myślach, czując, że serce wali mu jak oszalałe.
Znowu on, znowu się spotykamy!